Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Pozdrawiamy tych, którzy podróżują i słuchają Radia Maryja, którzy słuchają go w swoich domach, a może też w miejscach szczególnych, gdzie jakoś i trochę samotność doskwiera cierpienia. Jesteśmy z wami. Pierwszy dzień sierpnia, czwartek, rozmowy niedokończone. Chyba wiemy już od samego rana, na jaki temat, w jakim tematy poświęcone. Zwycięstwo 44, czy zwycięstwo rok 1944. Myślimy dzisiaj bowiem o właśnie Powstaniu Warszawskim. Kilka już godzin, jeśli chodzi o datę, prawda, wybuchu Powstania Warszawskiego się rozpoczęło. Gdybyśmy się cofnęli 69 lat temu, to właśnie kilka godzin, już pierwsze godziny walki Polaków, tak możemy powiedzieć, warszawiaków, ale i nie tylko. Dlaczego ten temat, ten tytuł? Musimy to przedstawić naszym słuchaczom, ale jeszcze wcześniej pragnę przedstawić naszego gościa. Pan doktor habilitowany nauk wojskowych, profesor Romuald Szeremietiew, także były minister obrony narodowej. Bardzo serdecznie witamy, panie profesorze, witam. W naszym studio.
Witam, szczęść Boże, i witam wszystkich państwa, którzy będą słuchać tej naszej rozmowy.
No właśnie, i rozpoczynamy rozmowy niedokończone w tym szczególnym dniu, ważnym dniu. Tak powiem na początku, panie profesorze, że myślę, że już od kilku lat mamy, no, ten komfort, tak chcę powiedzieć, że nie musimy już nikomu udowadniać, że takie daty, takie dni trzeba obchodzić, trzeba je wspominać, trzeba je na swój sposób celebrować i pamiętać o tych, którzy walczyli, oddawali życie. Niektórzy, część mała przeżyła, prawda? Natomiast ofiara ich jest bardzo ważna, więc nie ma wątpliwości co do takich dat, do ich przeżywania i świętowania.
Znaczy tak, no, po pierwsze cieszę się ogromnie, że mogę być właśnie dzisiaj w radio i że mogę z państwem zastanowić się nad tym, co zdarzyło się w 1944 roku. Dałem trochę przewrotnie tytuł, kiedy uzgadnialiśmy to naszą rozmowę, zwycięstwo, ale postaram się państwu powiedzieć, dlaczego uważam, że w 1944 roku odnieśliśmy zwycięstwo, ponosząc klęskę militarną, straty, przykrywając doraźnie politycznie, ale moim zdaniem to zdarzenie, jakim było ta wielka bitwa żołnierzy Armii Krajowej i ludności mieszkającej, warszawiaków, warszawian. Dlaczego uważam jednak, że to było presaldo zwycięstwo, bardzo ważne zwycięstwo, biorąc pod uwagę przyszłość naszą jako kraju. Natomiast co do tego, że mamy to odrobinę komfortu, tak? Że możemy, że nie musimy już udowadniać, że ten 1 sierpnia i to powstanie to było ważne zdarzenie, to oczywiście ojciec ma rację. Tak jest. Ale jedno jest niepokojące i jedno ciągle musimy mieć na względzie. Mianowicie ciągle to powstanie ma swoich przeciwników. Ciągle to zdarzenie, które miało miejsce w 1944 roku do dziś, budzi sprzeczne bardzo opinie i ciągle pojawiają się nowe zastępy takich, którzy chcieliby nam wmówić, że to było przedsięwzięcie niepotrzebne, szkodliwe, no bo tylko spowodowało same straty, że lepiej trzeba było cicho siedzieć, przeczekać, no nie ujawniać się, i tak dalej, i tak dalej. I ciągle pojawiają się jakby nowe zastępy. Na szczęście pojawiają się też nowe zastępy patriotów, polskich patriotów, którzy znają i wiedzą, czym było powstanie, jakie ma znaczenie dla nas jako narodu. No ostatnio, jadąc tutaj do Torunia, przejeżdżałem przez Warszawę i widziałem takie ręcznie robione transparenty, pamiętamy. I widziałem kibiców tych, których mainstream nazywa kibolami, którzy demonstrowali, przecież nie z żadną partią związani i z żadną koniunkturą, przywiązanie do patriotycznych wartości. Tej młodzieży chcę w tym momencie bardzo serdecznie podziękować, ponieważ już widziałem objawy tego patriotyzmu wtedy, kiedy byli na stadionach, kiedy przypominali żołnierzy niezłomnych, nazywanych wyklętymi, kiedy przypominają kogoś takiego jak Rotmistrz Pilecki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli polski patriotyzm trwa i umacnia się w młodym pokoleniu. To jest szczególnie ważne. A teraz dlaczego, no spróbujmy może o tym zwycięstwie. Bo to jednak, proszę Państwa, było zwycięstwo. No po pierwsze, wielkie zwycięstwo polskiego ducha. Żyjemy w czasach, w których, powiedziałbym tak, opanowuje nas coraz bardziej i oblepia materializm. I giną z naszego oglądu te wartości, które są związane z tym, co jest w duszy człowieka. Co świadczy o nim na zewnątrz, ale i co go konstruuje jako człowieka. Otóż, proszę Państwa, czasem pojawia się też taka pokusa różnych tak zwanych realistów, którzy mówią, że należałoby jakoś tak chytrzej postępować, albo że te wartości, do których my jako naród jesteśmy przywiązani i polskość jest tym związana, no to w gruncie rzeczy to jest szkodliwe przywiązanie. Że trzeba by to, co nazywamy polskim patriotyzmem, honorem, godnością, dążeniem do tych rzeczy, które są dla nas jako narodu ważne, a więc niepodległość, wiara, że to wszystko można by gdzieś tam pochować, prawda? I, no nie wiem, podejść chytrze tego, który chce jakąś opresję na nas wywrzeć. To będzie Hitler, to będzie Stalin, to będzie komunizm, to będzie hitleryzm. No, żeby jakoś tak nie narażać się, tylko tak sprytnie postąpić. Otóż, proszę Państwa, nawet pojawiają się takie pomysły, czytam artykuły, książki, bo już takie się też pojawiają. I to nie po stronie tak zwanej lewicowej, ale po naszej stronie, tak zwanej prawej stronie, pojawiają się, które właśnie to radzą. Które mówią za tym, co kiedyś powiedział taki myśliciel włoski Machiavelli, jeszcze w XVI wieku, 1513 ukazała się książka jego książę, który mówił, że w interesie państwa można popełnić zbrodnie. A ja wracam do tego, o czym mówił Feliks Konieczny, opisując cywilizację. Polecam wszystkim, którzy tego nie znają, polski logos i etos, napisane przez Koniecznego, kiedy Polska się rodziła w niepodległości, w 18 roku, w 21 roku ta książka się ukazała. I on mówi tam tak. Naród polski wyciągnął konsekwencje, będąc twórcą, współtwórcą cywilizacji łacińskiej i uznał, że polityka i moralność chodzą ze sobą w parze bardzo ścisłej i polityka polska musi być moralna. Odrzucił niemoralne postępowanie. Otóż, proszę Państwa, we wstępie do współczesnej publikacji księcia Machiavellego autor tego wstępu napisał tak, że w XVI wieku Polska miała bardzo bliskie związki intelektualne z Włochami. Ale praca Machiavellego, która zrobiła furorę w Europie, nie znalazła żadnego dźwięku w Polsce. Dlaczego? Ponieważ polscy ówcześni intelektualiści odrzucali koncepcję, ideę, która mówi, że moralność nie może mieć wpływu na politykę. I że istnieją wartości wyższe niż moralność, jeżeli chce się realizować interes państwowy. Ale jest jeszcze jedna rzecz bardzo użyteczna moim zdaniem i która powinna przekonywać pragmatyków. Otóż, proszę Państwa, co jest siłą słabego? Przecież nie czołgi, nie wartości materialne. Siłą słabego jest to, że dochodzi słusznej sprawy. Czystość moralna jego działania jest to największą siłą. Zauważmy, że najwięksi oprawcy i największe łobuzy polityczne starają się dowieść, że postępują moralnie. Otóż trudno jest wobec tego walczyć z kimś, kto ma czyste ręce, czyste intencje i występuje w słusznej sprawie. Można go oświniać, opluwać, można pokazywać go najgorsze strony, a zawsze objawi się ta czystość i prawda. To jest siła słabego. Polacy byli w ciągu 200 lat na tym takim wyjątkowym i fatalnym położeniu, że byli słabsi. Ale przetrwali i wytrwali dlatego, że ich działania, ich intencje, ich zryby wolnościowe były moralnie słuszne. Były moralnie słuszne. To jest nasza siła i ta siła nas konstruuje jako naród. Jeżeli pozbędziemy się tego, jeżeli będziemy, będąc ciągle słabymi jednak, bo ciągle Polska nie jest potęgą, będziemy udawali, będziemy starali się oszukać oszustów, to stracimy wtedy wszystko. O tym doskonale wiedzieli ci, którzy stali na czele polskiego państwa w 1939 roku, czego niektórzy dzisiaj młodzieńcy piszący o historii nie są w stanie zrozumieć. I o tym doskonale wiedzieli również przywódcy Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej. Dlatego przecież nam się nie udało porozumieć ze Stalinem, kiedy okazało się, że zbrodnia katyńska jest takim faktem. Tego żaden odpowiedzialny polski polityk przekroczyć nie mógł. Nie mógł powiedzieć, a dla dobra sprawy ważniejsze są różne inne rzeczy, udajmy, że tego nie ma.
Dlatego minister Beck mówił o tym honorze, co tak, potem było tak.
Ten honor jest element naszej siły, proszę państwa. Rzeczpospolita i Polska przetrwała dlatego, że zawsze postępowała w moralnie słusznej sprawie. Stawiając opór, walcząc o niepodległość, nie mając siły materialnej, mieliśmy zawsze siłę duchową. Dlatego na powstańczym cmentarzu w Warszawie jest napis Gloria Victis, chwała zwyciężonym. Cóż z tego, że zostali materialnie zwyciężeni, jeżeli nie zostali zwyciężeni moralnie? A nie zostali zwyciężeni moralnie, bo to nie była banda kombinatorów i cwaniaków, którzy zastanawiali się, jak się przemknąć między jednym oprawcą a drugim.
A niektórzy powinni mieć pomniki biada zwycięzcom, prawda? Bo wiemy, tak, że tak, te zwycięstwa tak się obracają.
Tak potem jest. Biada zwycięzcom, świetne określenie. Tak właśnie być powinno. A więc, proszę państwa, to jest pierwsza kwestia, która moim zdaniem warta jest tego, aby o niej pamiętać. Pamiętajmy o tym, na czym polega nasza siła. Pamiętajmy o tym, że polskość w tym się właśnie zawiera. Kto tego nie rozumie, ten obawiam się, że traci prawo do nazywania siebie Polakiem, nawet jeżeli po polsku mówi. Druga kwestia jest taka. Otóż czas chyba zacząć mówić o tym zdarzeniach historycznych, które miały miejsce. I czas zastanowić się również nad racjonalnymi działaniami, które podejmowali wtedy nasi przywódcy. Zauważmy, że ciągle pojawia się zresztą taka teza, tak, że żołnierze byli bohaterscy, ale dowódcy do bani. Tak, tak mówili komuniści, tak mówiła propaganda hitlerowska na przykład. Od czci i wiary odsądzała polskich przywódców, ponieważ nie poszli z Hitlerem na Moskwę. Tak, tak też pojawiali się różnego rodzaju krytycy naszych wysiłków zbrojnych i tak dzisiaj pojawia się też niekiedy taki głos, prawda, no, że to, no cóż z tego, bohaterstwo wielkie i tak dalej, oczywiście walczyli, ale zostali wyprowadzeni do tej walki przez ludzi, którzy byli no co najmniej niespełna rozumu, jeżeli nie wręcz nie agenci, prawda. Nawet przeczytałem gdzieś, że to, że Armia Krajowa w akcji Burza atakowała Niemców, wyzwalając te miejscowości, na które wchodziła armia sowiecka, no to był akt kolaboracji względem Sowietów. I należałoby za coś takiego tych dowódców akowskich postawić pod murem. A więc tak. Po pierwsze, gdyby nie było powstania, słyszymy, tak, to Warszawa by sobie stała. Nie byłoby tych zniszczeń, nie zginęłyby te setki tysięcy ludzi. No w ogóle po prostu Praga stoi, prawda, nic nie stało, to i Warszawa by stała. Otóż, powiedziałem tak, Paryż też stoi. Wybuchło powstanie w Paryżu 20 chyba, jeżeli pamiętam, sierpnia. Zaskoczone było całkowicie tym zdarzeniem dowództwo alianckie, ale generał Eisenhower kazał natychmiast uruchomić w kierunku Paryża odpowiednie siły. Dywizja pancerna francuska weszła do Paryża 29. Niemcy się poddali i było po powstaniu. Kuspa i stał. No tak, ale Eisenhower i Stalin to jakby to różni dżentelmeni, można było to przewidzieć. Więc w związku z tym to nie składa tutaj tego zarzutu, że gdyby nie powstanie, to by Warszawa stała. Czy by stała? Otóż tak, po pierwsze, 26 lipca Adolf Hitler wydał rozkaz, aby przekształcić Warszawę w Festung Warschau. W archiwach amerykańskich znaleziono dokumenty dotyczące tych zamiarów i jest tam taka bardzo wymowna mapa umocnień, które miały być przygotowane. Jeżeli spojrzymy, ja mam tę mapę przed sobą, ojciec też ma może na nią spojrzeć, te czerwone punkty to są ośrodki oporu, systemy bunkrów, które miały bronić dostępu. Proszę zwrócić uwagę, cała Warszawa jest tymi bunkrami opasana. To nie jest tylko od strony wschodniej. Mało tego, od strony zachodniej są trzy takie linie umocnień. Od strony wschodniej od Wisły dwa, natomiast od strony zachodniej trzy. Otóż to jest miasto przygotowane do obrony okrężnej. Hitler wydał rozkaz, że ma to być bronione do ostatniego żołnierza. Czyli co to oznaczało? Gdyby ten plan został zrealizowany, gdyby nie było powstania, gdyby Niemcy taką obronę uruchomili, a Sowieci to miasto zdobywali, co by zostało z tego miasta? Na pewno by stały te wszystkie domy, muzea, zabytki. Ale kolejna kwestia, ludność. Otóż 27 w następstwie decyzji Hitlera gubernator Fischer, odpowiedzialny za ten dystrykt warszawski, wydał polecenie, rozkaz, nakaz, aby do budowy umocnień stawiło się 100 tysięcy warszawiaków. 100 tysięcy mężczyzn i kobiet, tam w określonym wieku, zdolnych do kopania, miało tę strukturę, że tak powiem, budować. I to miało być szybko robione. Otóż nie zgłosił się prawie nikt. Kilkanaście osób przyszło na wezwanie. Jakie były konsekwencje? No, w dzisiejszym naszym dzienniku mówi o tym uczestnik powstania warszawskiego, profesor Kierzun. Było przekonanie w polskim dowództwie, że Niemcy, zdając sobie sprawę, że w tej Warszawie jest Armia Krajowa, po prostu rozpoczną pacyfikację miasta. No i wyciągną tak zwane surowe konsekwencje wobec tego, że warszawiacy do budowy mocniej się nie stawili. A więc byłyby oczywiście pacyfikacje kolejnych dzielnic, wywózki, jeżeli nie eksterminacja ludności. Pamiętajmy, że w planach niemieckich było wymordowanie ludności Warszawy. O jednej jeszcze rzeczy się zapomina, jakoś dziwnie nikt o tym nie wie. Otóż na terenie stolicy, na terenie Warszawy, Niemcy urządzili, to jedyny taki przypadek, jeżeli chodzi o okupowane stolice przez Niemców, obóz koncentracyjny. KL Warszaw funkcjonował cały czas, aż do wybuchu powstania. Otóż świętej pamięci sędzia Czcińska, która badała, zajmowała się kwestiami KL Warszaw, różne badania przeprowadziła, ustaliła między innymi takie fakty, że były zalecenia, instrukcje niemieckie od pewnego okresu czasu, mówiące o tym, że należy likwidować 400 warszawiaków dziennie. Dziennie. Ona na tej podstawie wyliczyła, że obóz koncentracyjny Warszaw prawdopodobnie wymordował około 200 tysięcy mieszkańców Warszawy. Nie wiemy, ponieważ żadnych badań nie zrobiono. Nie badano KL Warszaw po zakończeniu wojny i tego, co ten obóz robił, ponieważ z tych urządzeń, przepraszam, korzystało NKWD. W związku z tym żadnych badań nie podjęto. Nie zabezpieczono żadnych tutaj materiałów z tego okresu. Ale wiemy, że na terenie Warszawy były komory gazowe. Wiemy, że ustaliło to śledztwo, że zgromadzone były środki chemiczne, które pozwalały na mordowanie w tych komorach 1000 ludzi do 1800 dziennie. A więc ogromne możliwości morderstw. I teraz powstaje pytanie, czy poza tym, co Niemcy wymordowali w czasie powstania warszawskiego, ilu warszawiaków straciło życie, zanim do powstania doszło? Czasami jak słyszę te opowieści, że Warszawa by przetrwała i ludność by przetrwała, gdyby nie powstanie, to wydaje mi się tak, że jakby ktoś, kto o tym mówi, nie zdawał sobie sprawy, czym była okupacja niemiecka, w jakich warunkach ludzie wtedy żyli. I to, że codziennie odbywały się egzekucje, że działał ten KL Warszał, tak, że człowiek wychodził na ulicę idąc do pracy i mógł trafić do Oświęcimia albo w miejsce, gdzie był ostrzeliwany. Więc jeżeli sobie nie zdajemy z tego sprawy, to odpowiedzmy sobie na pytanie, czy w Warszawie była jakaś ludność cywilna? Przecież dla Niemców wszyscy Polacy, którzy byli w Warszawie, to był wróg, którego należało wytępić i zniszczyć. Tak? A więc, proszę Państwa, no mówienie o tym, że gdyby nie powstanie, to Warszawa by stała i ludność by przeżyła, jest po prostu bzdurą, totalną bzdurą. Warszawa była według w niemieckim planie obrony bardzo ważnym punktem, jeżeli idzie o ten strategiczny kierunek. Praga nie leżała na takim terenie. Warszawa to był główny kierunek na Berlin. I Hitler planował uruchomienie takich twierdz, no Festung Wrocław, Breslau był taką twierdzą. Gdańsk był też w taki sposób organizowany, Poznań w ten sposób robiony i tak dalej, Frankfurt. Więc tego typu punkty miały bronić po prostu dostępu do Rzeszy. I Warszawa tu miała odegrać kluczową rolę. Powstanie warszawskie wybiło tę możliwość niemieckiemu dowództwu i w tym sensie miało istotne znaczenie z punktu widzenia operacji w II wojnie światowej. A więc to jest, powiedziałbym, no tak, Warszawa, proszę Państwa, tak czy inaczej była skazana na zagładę.
No właśnie, wiele słowo, panie profesorze, bo też tą taką opcję, czy tę taką te tłumaczenie chyba rozprowadzają ci, którzy są za tą teorią, żeby przykryć tutaj niestety, no mówię niestety, bo wiemy, że część wojska polskiego należące do Armii Czerwonej było bardzo blisko, prawda?
Tak, po drugiej stronie Wisły.
Natomiast takie było krętne no, tłumaczenia Rokossowskiego, że nie dochodziły dokładne informacje, czy to powstanie jest szerokie, czy nie szerokie.
Nie,
czy
tam... to błędnie są oczywiście Sowieci, po pierwsze, Sowieci mieli swój wywiad. Mhm. Raz, że były organizacje komunistyczne słabe, ale na terenie Warszawy były komunistyczne organizacje. Dwa, że była agentura sowiecka, która również była zainstalowana w strukturach Armii Krajowej. Oni mieli dosyć dobre rozeznanie co do tego, jakie były plany, jakie zamiary, jaka była siła Armii Krajowej. Oni doskonale to wszystko wiedzieli. Więc to dla nich nie było żadnego zaskoczenia. Mało tego, proszę Państwa, pojawia się często taka opowieść, że no Sowieci po operacji Bagration na Białorusi, dochodząc do Warszawy, byli tak wyczerpani, że nie byli w stanie już dalej i tak dalej, prawda? No, tego typu opowieść istnieje. Otóż to jest oczywiście nieprawda. Dlatego, że proszę Państwa, operacja Bagration, a więc to, co miał wykonać marszałek Rokossowski, polegała na tym, oni mieli to zapisane w rozkazach, że do 2 sierpnia mieli zająć Warszawę. Tak było w rozkazach.
I byli w stanie to zrobić.
Oczywiście, że tak. I w związku z tym, że wybuchło powstanie, w związku z tym Stalin wstrzymał tę operację. I teraz tak. No, mam w ręku notatkę, plan operacji warszawskiej, przedstawiony Stalinowi 8 sierpnia 1934 roku przez dowódcę 1 Frontu Białoruskiego, marszałka Rokossowskiego. I on mówi, 8 sierpnia, proszę Państwa, on mówi, co należy jego zdaniem uczynić, żeby tę Warszawę zająć. I twierdzi, że tak, no pierwszy element na północy, tutaj jedna armia tam odpowiednie operacje wykona, na południu druga armia, one razem po zachodniej stronie Wisły uderzą na Warszawę i mówi, że do 25 sierpnia on jest w stanie Warszawę zająć. Mówi, że to, no, bo tam trzeba jeszcze coś dowieść i tak dalej, przygotować te wszystkie działania, tak? To wszystko, proszę Państwa, zostało 8 sierpnia podpisane przez Rokossowskiego, wysłane do Stalina i żadnej odpowiedzi nie było. Więc opowieści o tym, że Sowieci nie byli w stanie, prawda, czegoś tam wykonać, że byli wyczerpani, to między bajki można włożyć. No i to jest, proszę Państwa, jakby ten aspekt, powiedziałbym tak, operacyjny. Tak, i sytuacja, w której znalazło się również Armia Krajowa i władze państwa podziemnego, jeżeli idzie o sam wybuch powstania. To jest sytuacja, która jakby, może spójrzmy na te dni, które miały miejsce, które poprzedzały decyzję o rozpoczęciu powstania. Otóż proszę państwa tak, 20 lipca 44 w Wilczym Szańcu w kwaterze Hitlera dochodzi do zamachu na Hitlera. To jest informacja, którą otrzymuje Armia Krajowa i która porusza bardzo Warszawę. Wyobraźcie sobie, proszę państwa, co to była za wiadomość. Niewątpliwie wojskowi niemieccy dokonali zamachu na Hitlera. No to jest stan głębokiego kryzysu. Pojawiają się różnego rodzaju spekulacje. Czy to oznacza, że załamie się rząd niemiecki? Czy mamy sytuację taką jak w 1917-18 roku, kiedy Niemcy ponosili klęski już, prawda, i załamała się struktura polityczna Rzeszy? A więc to jest pytanie takie, no, czy w ogóle Niemcy będą w stanie dalej prowadzić wojnę? To jest pierwsza kwestia. Między 21 a 23, 24 przez Warszawę przemieszczają się cofające się wojska niemieckie. Wszyscy, którzy to obserwowali, mówią, że to był obraz nędzy i rozpaczy. No, brudni, przerażeni, wymęczeni, pieszo maszerujący niemieccy żołnierze, jadący na jakichś konikach. No, obraz nędzy i rozpaczy rzeczywiście. Widać, że to jest stan rozkładu, tak? No i mamy 26 lipca decyzję Hitlera o tym, że się stworzona Festung Warszał. 27 lipca Fischer mówi o tych 100 tysiącach Polaków. 28 lipca w związku z tym dowódca, komendant Stołecznej Armii Krajowej, generał, wtedy jeszcze pułkownik, później generał Montor-Chruściel, tak, nakazuje stan alarmu. Dlaczego? Dlatego, że obawia się dowództwo, że rozpoczną się represje w związku z tym, że Polacy, warszawiacy nie stawili się na to wezwanie Fischera, no i trzeba się będzie bronić przed tą akcją represyjną, tak? 29 lipca, ponieważ nic nie wskazuje, żeby Niemcy zaczynali przygotowywać takich działań, Bur odwołuje rozkaz. Ale proszę państwa, co się dzieje? Otóż został rozplakatowany na terenie Warszawy taki plakat, w którym dowódca samozwańczy generał Skokowski, kierujący Polską Armią Ludową, to była taka struktura, która była związana z komunistami, oświadcza, że wzywa do powstania, że dowództwo Armii Krajowej uciekło z Warszawy, on przejmuje dowodzenie nad całością sił, no i będziemy bić się. 30 lipca Radio Moskwa wzywa, radiostacja Kościuszki, ludu Warszawy do broni. 31 lipca, proszę państwa, Armia Krajowa, dowództwo wie, że oddziały sowieckie zajmują Radzymin, Wołomin, na Pradze wchodzą sowieckie jednostki, do niewoli dostaje się dowódca, generał niemiecki, dowódca jednej z dywizji na tej Pradze. Słychać ogień artylerii. No, w związku z tym zapada decyzja. Rozpoczynamy powstanie. Powstanie potrwa 2-3 dni. Jednocześnie w tym czasie naciskany bardzo i wspierany przez Churchilla Mikołajczyk udaje się do Moskwy. On też uważa, że wybuch powstania w Warszawie będzie bardzo mocnym argumentem w rozmowach z Stalinem. Że dysponując siłą, która niewątpliwie walczy no, ze wspólnym wrogiem, jakim są Niemcy, no tutaj ma mocniejszą pozycję przetargową do rozmowy z trudnym bardzo i wrednym, że tak powiem, partnerem, jeżeli to w ogóle był jakiś partner. A więc taka jest, proszę państwa, jakby cała sytuacja, tak? Komuniści sądzą, że podniecając, oczywiście wzywają ludu Warszawy do broni, tak? A dowództwo Armii Krajowej widzi, że jest jeszcze jedna rzecz. Mianowicie wszyscy w Warszawie czekają, że powstanie się rozpocznie. Że będzie wreszcie moment, kiedy będziemy mogli z podniesionym czołem, pod flagą narodową w naszej stolicy wystąpić przeciwko okupantom, którzy nas przez tyle lat mordowali, upokarzali no i robili rzeczy najstraszniejsze. No więc, proszę państwa, to wszystko razem zbierało się na klimat i na potrzebę prowadzenia działań wojennych. No jest jeszcze jedna kwestia.
Jeszcze kontekst międzynarodowy, to tak. Jeszcze przejdziemy...
Bardzo ważny jest kontekst międzynarodowy. Otóż, proszę Państwa, nie ulega wątpliwości, że Stalin po pierwsze, no chciał oczywiście podporządkować sobie Polskę i powstaje pytanie, jakie miał zamiary, jakie były zamiary strony sowieckiej w tej skomplikowanej bardzo grze, w której Polska przecież odgrywała istotną i ważną rolę. Mianowicie kilka lat temu, 2 czy 3 lata temu, historyk francuski, chyba Courtois się nazywa, ogłosił, że będąc w Moskwie znalazł dokumenty mówiące o tym, że Sowieci, Stalin miał w dyspozycji opanowany szczegółowy plan zajęcia Europy aż po Francję przy współpracy z ruchem komunistycznym. No i że powstanie warszawskie, które wybuchło i które spowodowało, że Stalin zatrzymał na wiele miesięcy ofensywę, sprawiło, że te plany nie zostały zrealizowane. Ta informacja, te dokumenty, o których mówi ten francuski historyk, nie zbudziły większego zainteresowania. Była chyba taka notatka, którą napisał Bronisław Wilczstein, pisząc o tym odnalezisku tego francuskiego historyka. No ja też tam próbowałem coś na temat pisać, no i usłyszałem, że to jest jakaś bzdura, prawda, że ten Francuz to jakiś szalbierz i tak dalej, i tak dalej. Otóż ten francuski historyk jest jednym z autorów i współtwórcą takiego poważnego dzieła pod nazwą Czarna Księga Komunizmu. Polecam Państwu. To jest dzieło stworzone przez grono historyków z różnych krajów, którzy opisali zbrodniczy system komunistyczny, ten system jak funkcjonował i jakich ofiar, ile ofiar spowodował, sprawując swoje rządy. Otóż w tej części, w tej Czarnej Księdze, ten francuski historyk napisał fragment dotyczący Związku Sowieckiego. A więc jest osobą niewątpliwie kompetentną i niewątpliwie jest poważnym historykiem. Więc, no to jest, powiedziałbym tak, kwestia, która moim zdaniem wymaga zbadania. Ale jest inna rzecz. Mianowicie, proszę Państwa, w 1942 roku, na dworcach w Stanach Zjednoczonych ktoś rozwiesił taką mapę. Dużą mapę, która miała tytuł Powojenny Nowy Świat. Mapa Nowego Świata Powojennego. Otóż właścicielem tego dokumentu był taki pan, który chyba, czy należy powiedzieć, towarzysz, który się nazywał Gomberg. I otóż o tym Gombergu wiemy tyle, że był to jakiś emigrant z Europy Wschodniej, nie wiadomo skąd, pochodzenia żydowskiego, że był sympatykiem, co najmniej sympatykiem Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych. No i jak pisał ktoś, kto znał go bardzo dobrze, że zaczynał dzień od czytania takiej gazety, która wychodziła w Stanach Zjednoczonych, dziennika, nazywała się Freiheit, była drukowana w języku jidysz, i była to gazeta komunistyczna. Ten człowiek to, tak powiem, był jakby wyrazicielem poglądów. I otóż ten osobnik, jako wydawca okazał się tej mapy. No i proszę Państwa, spójrzmy, co na tej mapie jest. Otóż po pierwsze jest kształt nowego świata, ale również Europy. No i widzimy, proszę Państwa, że tam Europa Środkowa w całości, łącznie z Niemcami, w tym na tej mapie jest już sowiecka. Przy czym pod mapą wydrukowano takie zasady, których miała być organizowana ten przyszły ład międzynarodowy. I zasada numer 14 głosiła, co następuje. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, trzecia co do wagi militarna siła w kooperacji z USA,
jako siłą dla wolności utrzymania się tego pokoju, przejmie kontrolę nad wyzwolonymi, zdezorganizowanymi, przylegającymi do granic terenami, łącznie z Niemcami i Austrią, które będą redukowane i w końcu zostaną dołączone jako równorzędne republiki ZSSR, jak w przybliżeniu zaznaczono na mapie. Na tej mapie, proszę Państwa, mamy tutaj takie republiki. No, jest Fińska Republika, cała Finlandia jest oczywiście sowiecka, tak? No, są oczywiście tam litewsko-łotewska, jest Polska SSSR, jest Czeska SSSR, Słowacka, Węgierska, Jugosłowiańska, Bułgarska, oczywiście Rumuńska, Mołdawska i terytoria niemieckie, niemiecko-austriackie okupowane, które z czasem mają po reedukacji już wejść jako republiki także w skład Związku Sowieckiego. Proszę Państwa, to była poważna kwestia. Znaczy, ktoś powie, propaganda. Otóż, moim zdaniem, nie tylko moim, w ten sposób puszczano, powiedzmy, w świat, no, informacje, w jakim kierunku będzie zmierzać między innymi polityka Stanów Zjednoczonych. Ponieważ wiele wskazuje, że ten pomysł na taką właśnie organizację świata pochodził z pewnego bardzo wpływowego kręgu politycznie wpływowego w Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa, te informacje zaniepokoiły bardzo Stolicę Apostolską. Otóż papież Pius XII zwrócił się do arcybiskupa Nowego Jorku, arcybiskupa Spillmana, z listem, prosząc, aby ten przeciwdziałał niebezpieczeństwu zajęcia przez Sowiety krajów katolickiej Europy. Arcybiskup dotarł do prezydenta Roosevelta i co u niego usłyszał. Naszym celem nie jest ratowanie czegokolwiek w Europie przed Sowietami. Najlepiej byłoby, gdyby Stalin zajął Europę do kanału La Manche, to wtedy będzie tam nareszcie spokój. No, a Anglii to możemy porozmawiać.
Proszę Państwa. Patrzmy, co mamy, prawda? Cały czas
tak.
Mieliśmy wyobrażenie, że to są ścierające się mocarstwa, jeszcze wtedy nie.
No właśnie.
I też widzimy, jak wygląda przyjaźń francusko-angielska,
tak.
Prawda?
Tak.
Czyli amerykańsko-angielska.
Proszę Państwa, to jest sytuacja taka. No, rzeczywiście nam się wydaje, jak to możliwe, żeby prezydent Stanów Zjednoczonych był zainteresowany w tym, żeby Europa została podporządkowana Sowietom. Otóż, no i mało tego, no godził tu w pewną politykę Wielkiej Brytanii, która chciała utrzymać, powiedziałbym tak, swoje wpływy na kontynencie europejskim. Po upadku Francji w szczególności. Miała swoich sojuszników, no Polska była jednym z sojuszników Wielkiej Brytanii przecież. Otóż proszę Państwa, dlaczego tak się działo? No niektórzy mówią, no bo Roosevelt to był taki agent sowiecki. Rzeczywiście agentura sowiecka wokół Roosevelta istniała. Była bardzo rozbudowana. Powiem Państwu, że wiceprezydent przy Roosevelcie, niejaki Wallace, poważnie twierdził, że był w Związku Sowieckim, odwiedził Magadan i on jest przekonany, że ci ludzie, którzy tam pracują w tych łagrach, to są ochotnicy. On dał się przekonać się kałudzistom. Nie wiem, czy był tak głupi, czy taką mistyfikację mu zrobiono.
Pan Miro Togliatti, prawda,
tak.
Włoch.
No, różni ludzie takie rzeczy opowiadali. Że głodu wielkiego na Ukrainie nigdy nie było, prawda, bo byli i widzieli, że wszyscy...
Natomiast w tych relacjach jest mówione, że on bardzo był słabego zdrowia, prezydent Roosevelt, że właściwie na tych konferencjach to on ledwo co tam oddychał. No, ale...
Kiedy miał słabe zdrowie, to miał, prawda, ale 4 kadencje, proszę pamiętać, że przyszła tylko... W każdym razie, otóż ja uważam jednak, że Roosevelt realizował przede wszystkim politykę Stanów Zjednoczonych w tamtym okresie, a ta polityka Stanów Zjednoczonych na czym polegała? Otóż na tym, żeby w świecie tak zwanym zachodnim Stany Zjednoczone uzyskały pozycję numer jeden. A kto był największym konkurentem w świecie zachodnim dla Stanów Zjednoczonych? Przecież nie Związek Sowiecki. To był, powiedziałbym, jakby z innego świata osobnik, tak? Wielka Brytania, Imperium Brytyjskie było tym największym konkurentem. I w związku z tym Stany Zjednoczone dążyły do tego, aby zmniejszać wpływy Wielkiej Brytanii, żeby Wielka Brytania nie miała tego swego imperium. Dlatego Amerykanie byli za dekolonizacją, za rozwiązaniem imperialnych rzeczy, które mieli Brytyjczycy i tak dalej, i tak dalej. Konsekwencją tego było, proszę Państwa, również to, co spotkało sojuszników Wielkiej Brytanii. Otóż jakie bowiem plany miała Wielka Brytania, jak miała wyglądać wojna z Hitlerem? Otóż premier Wielkiej Brytanii Churchill uważał, był zwolennikiem koncepcji, że ofensywa przeciwko Niemcom powinna pójść z południa, nie z Francji, ale przez Bałkany. Na jakiej podstawie? Ano na takiej, że sądził, że po pierwsze, wszędzie na tych terenach, no po pierwsze istnieje już silny ruch partyzancki. Grecja, Jugosławia, Polska, Słowacja. Dalej, że rządy tych państw, które są doraźnie sojusznikami Niemiec, widząc, że Hitler się chwieje, chętnie przejdą na stronę Zachodu. Były prowadzone tajne rozmowy i z Węgrami, i z Rumunami. No, Czesi i Polacy byli wręcz jako sojusznicy Wielkiej Brytanii, prawda? A więc Churchill uważał, że ofensywa sił alianckich idąca przez Bałkany w kierunku Polski, no po pierwsze, zada ciężki cios Niemcom, będzie bardzo łatwo się rozwijać i nie dopuści do wejścia Sowietów do Europy, w Europę. Taki był pomysł. Stąd między innymi wycofanie dywizji polskich z terenu Związku Sowieckiego i przewiezienie ich na Bliski Wschód było elementem takich przygotowań. Proszę Państwa, niestety Churchill nie był na tyle silny, a Stalin miał taki wpływ na Roosevelta i odwrotnie, już wiemy dlaczego, że postanowiono, że lądowanie będzie w Normandii, we Francji. Tak? I drugie pomocnicze to było ustępstwo ze strony Roosevelta na rzecz Churchilla we Włoszech. Drugi korpus Polski w związku z tym znalazł się na Półwyspie Apenińskim.
Wiemy, jaka była tam ciężka przeprawa przez to
tak,
wszystkie
i, ale to, proszę Państwa, wcale nie wykluczyło, tak powiem, nie oddaliło obaw Stalina. Otóż w momencie, kiedy Stalin zatrzymał ofensywę pod Warszawą, jednocześnie rozwinął ofensywę na południu. Ponieważ dlaczego to robił? Chciał maksymalnie szybko zająć Rumunię, Węgry, Czechy i tak dalej, południe Europy, żeby wykluczyć możliwość ofensywy z tamtej strony. Obawiał się, że z Włoch równie dobrze może w kierunku Polski ruszyć taka ofensywa jak ze strony bałkańskiej. A więc no tutaj przegrana Churchilla była też przegraną naszą. Inaczej zresztą nasi przywódcy też oceniali sytuację. Na przykład jeszcze w 1944 roku, w marcu bądź w kwietniu, generał Sosnkowski, niewątpliwie inteligentny człowiek i wybitny polityk, uważał, że siły zachodnie pierwsze wejdą do Polski, że z zachodu przyjdzie wyzwoleńcza ofensywa. Prawda? No, z kolei generał Anders, bo czasami pojawiają się takie opinie, że bardzo potępiał powstanie warszawskie. Prawda? No i przeciwnicy decyzji o powstaniu warszawskim powołują się na ten autorytet. Otóż, proszę Państwa, generał Anders uważał, że dojdzie do III wojny światowej. Uważał, że wkrótce Zachód zetrze się z Sowietami i wtedy sprawa polska będzie miała inne znaczenie i dla niego siły w Polsce, w Warszawie, z tego punktu widzenia, ewentualnej bliskiej III wojny światowej były ważne. I dlatego powstanie warszawskie mu jakby godziło w tę jego koncepcję. O tym, czy wybuchła III wojna światowa, to już Państwo wiecie, że już rozstrzygnęliśmy, tak? Nie było tego. I to jest, proszę Państwa, kwestia taka, że widzimy, tak, że Stalin miał bardzo sprzyjające okoliczności do tego, aby swój plan, ten wyłożony między innymi w tej mapie, o której mówiłem wcześniej, zrealizować. Że miałby aprobatę ze strony Roosevelta. Miałby. Co Stalinowi w tym przeszkodziło? Powstanie warszawskie. No i zaraz o tym będziemy mówić. Jak to się
właśnie
stało.
Bo czas nam bardzo szybko płynie, panie profesorze. Ja wiem, że pan się zgodził zostać jeszcze z naszymi słuchaczami po północy.
Tak,
więc
oczywiście.
Na pewno
no po to jestem.
Wszystkie telefony, wszystkie, no te, które będą, będziemy chcieli odebrać. Mhm. Nasz gość, pan doktor habilitowany nauk wojskowych, Romuald Szeremietyw, były minister obrony narodowej. Mówimy o powstaniu warszawskim w kontekście zwycięstwo 44, czy 44 rok. Co jeszcze tutaj trzeba chyba zauważyć, że powstanie warszawskie wybucha po konferencji w Teheranie.
Tak.
To znaczy pytanie, czy przywódcy państwa podziemnego, czy Polacy wiedzieli o ustaleniach teherańskich?
Nie.
No właśnie, bo gdyby wiedzieli...
Nie. Znaczy tam między Wielką Trójką też...
Wiadomo, że Jałta już była do powiedzeniem, ale Teheran już był takim pierwszym wskaźnikiem,
tak,
w którym
tak,
kierunku
oczywiście,
pójdzie.
Oczywiście, oczywiście. Z tym, że decyzje co do podziału Niemiec i tego wszystkiego, o czym się czasami mówi, że przecież Stalin nie mógłby zająć całych Niemiec, prawda, bo inaczej się umówił. Przecież nie złamałby tego. Otóż po pierwsze pytanie jest takie, na ile Stalin byłby wrażliwy na uzgodnienia, które jakieś podjął, ale proszę Państwa, w Teheranie jeszcze takich uzgodnień nie było. Te uzgodnienia dotyczące między innymi podziału Niemiec to jest Jałta i Poczdam, a to jest 45 rok. Więc gdyby Stalinowi wpadły co najmniej Niemcy, a moim zdaniem mógł to uzyskać, to oczywiście z innej pozycji inaczej by rozmawiał i nie ulega wątpliwości, że miałby poparcie ze strony Roosevelta w tym wszystkim. Tutaj Churchill byłby tak jak poprzednio osamotniony. A więc co do tego, to moim zdaniem nie ma wątpliwości.
Więc rozmawiamy z naszym gościem, pan profesor Romuald Szeremetiew. Jeszcze jedno takie zagadnienie tutaj. Na pewno to też było zwycięstwo, panie profesorze, patrząc na Polskę, bo czytamy, a z mnóstwo materiałów jest i pięknych takich wspomnień i tych, którzy przeżyli wtedy, bo to był wielki zryw. Czuło się to napięcie w Warszawie i w Polsce, że fala wojny się jakoś przetacza, że jednak czuć było, że tak jak pan mówił, że jednak ten Hitler długo nie wytrzyma.
Tak.
I pojawiła się ta szansa, że właśnie możemy wreszcie pokazać coś, że tutaj my jesteśmy.
Przede wszystkim chcieliśmy pokazać i pokazywaliśmy to,
że my chcemy, radziecką...
że walczymy o niepodległość.
Tak, jako niepodległość.
Że nie chcemy być sowiecką republiką. I to się nam udało. Myśmy udowodnili, że nie chcemy być sowiecką republiką. Bo sowiecką republiką nie staliśmy się. Staliśmy się wprawdzie PRL-em. Ale zaręczam, że gdyby nie było oporu, gdyby nie było powstania, gdyby nie było akcji burza, gdyby nie było tego wszystkiego, co zrobiło polskie państwo podziemne, to Stalin powiedziałby, że komuniści mają wpływy w Polsce, że ta cała Armia Krajowa to jest fikcja i mit, że rząd polski w Londynie nie ma żadnego wpływu i żadnego poparcia. I w związku z tym sprawa polskiej niepodległości nie jest żadną sprawą, która powinna zajmować aliantów. A więc on coś takiego próbował zrobić, ale w obliczu tego, co się stało w Warszawie. Jego zabiegi stały się po prostu niewiarygodne. Jego opowieści stały się niewiarygodne. Proszę Państwa, to każdy, nawet nieznający się na sprawach militarnych, zdaje sobie sprawę, że 63 dni walki słabo uzbrojonego wojska z uzbrojonym po zęby regularną armią niemiecką, która odniosła tyle zwycięstw, która narobiła tyle biegosu, tak powiem, i napędziła stracha tylu armią świata, to był ewenement. To rzeczywiście była największa bitwa organizacji podziemnych, podziemia w ogóle w Europie. To była najzajadlejsza bitwa. Himmler mówił, że równie zaciekła jak w Stalingradzie, a może nawet gorzej. Tak. Przypomnę, proszę Państwa, że w Stalingradzie też była sytuacja taka, że był jeden karabin na trzech sowieckich żołnierzy. I ci idący do boju mieli zabierać karabiny tym, którzy ginęli w walkach. I przypomnę jeszcze o jednym, że o zaciętości walk w Stalingradzie decydowało też i to, że w armii Paulusa, proszę Państwa, było 51 tysięcy 800 żołnierzy rosyjskich. Rosyjskich!
To znaczy bliżej dla naszych słuchaczy?
To znaczy, że po prostu ci, którzy przeszli, że to byli sowieccy żołnierze, przeszli na stronę niemiecką. I walczyli w szeregach niemieckich. Zresztą mordercami na Woli między innymi byli SS-mani, którzy byli Rosjanami. Była w Waffen-SS 29. Dywizja Grenadierów Rosyjska. No i ona tutaj zapisała się, że tak powiem, w tym zakresie.
Czy Ukraińcy SS Galicjen też?
To była inna, tak. Było kilkanaście dywizji składających się z obcokrajowców, bo w Waffen-SS była potężna armia Rosjan, Ukraińców, Łotyszów, Estończyków, Belgów, Holendów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, Francuzów. Powiedziałbym tak, że Europa była pod Waffen-SS, było tych dywizji bez liku. Polskich nie było. Niemcy próbowali, proszę Państwa, stworzyć z górali batalion SS. No i udało im się zebrać 300 kandydatów do tej jednostki SS. No i w momencie, kiedy przystąpili do szkolenia, to 288 uciekło. No, więc nie udało się nigdy zbudować. Natomiast jeżeli idzie o stronę sowiecką, to a jakże? Półtora miliona obywateli Związku Sowieckiego było w szeregach różnych armii niemieckiej, zaczynając od jednostek bojowych, jak dywizje Waffen-SS, Korpus Kozaków SS, poprzez formacje pomocnicze, policyjne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Było tego bez liku. A więc wracamy wobec tego.
Do telefonów, może telefony nas...
Dobrze, możemy. Telefon z tym, że tak. Ja jeszcze powinienem powiedzieć proszę, o zamiarze panie. Stalina. No i o tym powstaniu, czy to było w interesie Stalina,
no to wysłuchajmy.
Albo które byłoby w interesie Stalina, które
wysłuchajmy
nie było.
Wysłuchajmy tego do powiedzenia i wtedy już telefony.
I wtedy będziemy rozmawiali z państwami, którzy do nas zadzwonią. Otóż proszę państwa, no przeczytałem teraz w internecie, że pojawił się jakiś, znaczy znany człowiek, ale nie chcę wymienić jego nazwiska, bo powiedziałem, że z kimś takim już nie będę polemizował, nic nie ma ani dyskutował, ani nie będę odnosił się do tego, co nie będę wymieniał żadnych tytułów. W każdym razie ten ktoś napisał, że Powstanie Warszawskie było prezentem zrobionym przez kierownictwo polskiego podziemia Stalinowi. No bo Stalin chciał powstania. Tak, dzięki temu zniszczył Warszawę, zniszczył to kierownictwo AK. No i czytam tam gdzie nie, gdzie mówią tak. No znana piosenka, pieśń z powstańców, tak? Na Tygrysy mamy Wisy. Wiecie państwo, Tygrysy był niemiecki czołg. No a Wis to na świetny pistolet, ale tylko pistolet. No i mówią ci krytycy, tak? No z tymi Wisami to dowództwo wysłało na te czołgi, na te Tygrysy, prawda, tę polską młodzież, została ona wymordowana. A trzeba było nie robić powstania, schować się z tymi Wisami, poczekać, prawda, i dopiero na Ruski skoczyć z tymi Wisami. Rozumiem, że Wis, który nie dał sobie rady z Tygrysem, dałby sobie radę z czołgiem T-34, tak? To jest taka opowieść, no. Więc jeżeli ktoś mówi, że to jest rozsądne, co proponuje, że trzeba było się przyczaić i dopiero z tym Sowietem walczyć, to chyba nie wie, co mówi. Bo w 1944 roku, podejmując powstanie, mieliśmy jakichś aliantów jeszcze, tak? Podejmując wojnę z Sowietami, już żadnych aliantów nie mielibyśmy, tak? Tylko te Wisy. A więc, proszę państwa, to jest jakby jedna kwestia. Ale teraz do tego Stalina i do tego powstania. Ja tutaj wspomniałem przedtem, kiedy mówiliśmy o tych, w jakich warunkach doszło do powstania, o tym, że ci komuniści ciągle wzywali ludu Warszawy do broni, tak? Czemu? Otóż, proszę państwa, Stalin, planując operację, wiedział doskonale, że w Warszawie jest duże zgrupowanie Armii Krajowej. Wiedział. Pewnie wiedział też mniej więcej, że nie są najmocniej uzbrojone, ale wiedział i cenił, powiedziałbym tak, sprawność polską bojową, ponieważ no, w 20 roku był komisarzem frontu u Budionnego, tam z Budionnym. I przypominam, że Armia Budionnego straciła walka z Polakami kilkanaście tysięcy soldatów i została rozwiązana, ponieważ straciła zdolność bojową. Więc Stalin wiedział, że Polacy są poważnym przeciwnikiem, nawet jeżeli nie są najlepiej uzbrojeni. W związku z tym była kwestia, co zrobić, żeby no, to spacyfikować. Chciał powstania, rzeczywiście Stalin chciał powstania, ale proszę państwa, nie powstania polskiego. Otóż, strona sowiecka, Sowieci wiedzieli, że polskie dowództwo nie przewiduje akcji burza na terenie Warszawy. I rzeczywiście nie przewidywaliśmy. Tak, mieliśmy prowadzić działania bojowe poza Warszawą, na terytorium całej Rzeczypospolitej, tam gdzie Armia Krajowa mogła działać, natomiast Warszawa miała być wyłączona z tego. Ta sytuacja uległa zmianie, kiedy okazało się, że akcja burza, mimo że wykonujemy dobrze i sprawnie te wszystkie operacje, nie odnosi żadnego skutku. Mało tego, no, operacja Ostra Brama, a więc wyzwolenie Wilna wspólnie z Sowietami, potem pacyfikacja oddziałów, wyzwolenie Lwowa, również pacyfikacja polskich oddziałów, to wszystko nie dawało efektu. Tak? Stalin cały czas mówił zresztą aliantom, tak, że to przecież co ci Polacy chcą na ziemiach, które należą już do Związku Sowieckiego. Pamiętajmy, że Zachód mówił, że do granicy Kierzona tak zwanej, czyli do tej Ribbentrop-Mołotow się Polska należy. Otóż tu, proszę państwa, Warszawa była miejscem trudnym do ugryzienia dla Stalina, ponieważ to było miejsce, to była stolica Polski, niekwestionowane terytorium polskie również dla Zachodu. Stalin nie mógł powiedzieć, że tutaj Polacy nie mają nic do gadania. No w związku z tym było pytanie wobec tego, jak spacyfikować tę Warszawę. Ano w ten sposób, że wywoła się huchawkę. Sowieci są pod Warszawą, tak? Armia Krajowa nie podejmuje, dowództwo nie podejmuje żadnych działań. W związku z tym komuniści prowokują, tak? Jakieś ozuchy. Zaczyna się strzelanina, wkracza Armia Czerwona i mówi się tak, no dowództwo Armii Krajowej zdradziło. To są kolaboranci hitlerowscy, nie chcieli z nimi walczyć. Kto podjął walkę? Lud Warszawy, tak? I Polska Partia Robotnicza. No Sowieci byliby w stanie. I zaczyna się pacyfikacja kogo? Agentury niemieckiej, która nazywa się Armia Krajowa. Stalin ma bardzo mocne argumenty. Polacy nie walczyli. Armia Krajowa z Niemcami nie walczyła. Pochowali się gdzieś po kątach. Dlaczego? Bo współpracowali z gestapo, z Niemcami. To jest oczywiste. Kto walczył? No, PKWN. Taki miał być plan. I proszę państwa, kiedy wybuchło powstanie, okazało się, że to powstanie kierują władze Rzeczypospolitej. Stalin był zaskoczony i wściekły. I teraz co było zrobić? Pomóc powstaniu. To znaczy dopuścić do tego, żeby w Warszawie ujawnił się rząd polski, bo był wicepremier i trzech ministrów rządu krajowego i dowództwo Armii Krajowej i na oczach aliantów to pacyfikować. Czy lepiej pozwolić Niemcom, żeby to zrobili. A Niemcy, Hitler był zapiekły swojej nienawiści do Polaków i do Warszawy, chciał to zrobić. I w związku z tym, proszę państwa, Stalin wstrzymał ofensywę, bo czekał, aż Niemcy to powstanie wykończą. Ale proszę państwa, czekając, stracił wyjątkowy moment. Mianowicie, gdyby ofensywa sowiecka, gdyby nie było powstania warszawskiego, gdyby ofensywa sowiecka ruszyła w 1944 roku w sierpniu, to pewnie w grudniu Sowieci byliby w okolicach Berlina. Pewnie, tak? A wówczas, po pewnym czasie, byliby w stanie zająć całe Niemcy. Pamiętajmy, proszę państwa, że wprawdzie lądowanie w Normandii było w czerwcu, ale granicę niemiecką armie zachodnie przekroczyły w marcu 1945 roku. W marcu. Otóż, gdyby w styczniu 1945 roku Stalin był pod Berlinem, to niewątpliwie spotkałby armię Pattona, Eisenhowera na Renie, a nie na Łabie. I wtedy całe Niemcy byłyby w rękach sowieckich. Co to oznacza, proszę państwa, dla przyszłej Europy? Otóż cały potencjał niemiecki pracowałby na rzecz sowieckiego bloku. Cały potencjał niemiecki. Mówi się tak, no nie, Zachód tam kawałek tych Niemiec capnął, prawda, więc to niewielka tam... Otóż nie, proszę państwa. To, co znalazło się po stronie zachodniej, to były przemysłowe Niemcy. To był...
Zagłębie Rury i tak dalej.
I to była podstawa, na której zbudowano przyszłe Republikę Federalną Niemiec. Trzecią potęgę gospodarczą świata. Natomiast to, co zajęli Sowieci, to były rolnicze tereny. To były wschodnie Niemcy, słabo uprzemysłowione. No i mógł tam zbudować Stalin Demokratyczną Republikę, prawda, Ludową, czy tam jak to się... NRD. Niemiecką Republiką Demokratyczną, która była rachitycznym takim państwem czerwonymi prusami, bez większego znaczenia i wpływów. Otóż, w związku z tym, decyzja polska o powstaniu i polskie powstanie krzyżowało plany Stalina. Stalin nie mógł po prostu, jak to niektórzy mówią, no to czemu nie ominął tę Warszawę i nie poszedł naprzód? No jeżeli by ominął tę Warszawę i poszedł naprzód, to Niemcy musieliby i tak tę Warszawę zostawić, prawda? Znowu ta Armia Krajowa byłaby na górze. Ją musiał zniszczyć Stalin i chciał to zrobić rękami Niemców. A ponieważ chciał to zrobić rękami Niemców, to nie mógł kontynuować ofensywy na zachód. A ponieważ nie mógł kontynuować ofensywy na zachód, to nie doszedł do Renu. Już nie mówię o tej Francji, bo to różnie mogło być. Ale jeżeli idzie o Niemcy, moim zdaniem, bezwzględnie Sowieci byli w stanie zająć. To, proszę państwa, zawdzięczamy powstaniu warszawskiemu. Teraz tak ktoś powie. A co nas obchodzą te Niemcy i ta Europa, prawda? Skoro straciliśmy stolicę, tysiące ludzi i nie odzyskaliśmy niepodległości. No proszę państwa, każde zdarzenie, ważne zdarzenie historyczne, ma swoje doraźne skutki, ale ma też strategiczne konsekwencje. Otóż To, że Sowietom nie udało się zająć niemieckiego potencjału i sobie go podporządkować, to sprawiło, że powstała Europa Zachodnia. Europa Zachodnia, która stała się wyzwaniem dla wschodniej sowieckiej Europy, stała się dla nas, no jakby miejscem, do którego chcieliśmy się dostać, chcieliśmy, była jakby takim wyraźnym znakiem, że my jako narody Europy Środkowej możemy inaczej żyć. I w związku z tym to powstanie sprawiło, że pojawiła się alternatywa w dalszej perspektywie, tak, że ta Zjednoczona Europa i Stany Zjednoczone były w stanie w konfrontacji gospodarczej, militarnej bez wojny pokonać Związek Sowiecki. A więc proszę Państwa, to, że się blok sowiecki nie utrzymał, że się rozsypał, że Sowiec się załamał, to są skutki są tego, między innymi w takim zdarzeniu, jakim jest Powstanie Warszawskie. Ja twierdzę, proszę Państwa, że Warszawa w XX wieku dwa razy zapisała się w istotny sposób jako ten to miejsce, w którym Polska zdecydowała o rozwoju świata i Europy. W 20 roku, kiedy pod Warszawą zatrzymali się pochód bolszewizmu, w 44 roku, kiedy Tocząc straszliwy bój, ponosząc wielkie straty, jednak spowodowaliśmy, że Sowiety nie zajęły całych Niemiec. Proszę to dobrze zrozumieć. My w Warszawie walczyliśmy o Polskę, o niepodległość. Skutek, o którym mówię, nie był tutaj zaplanowany ani zamierzony. Ale taki był efekt tego boju, ponieważ on powodował skutki strategiczne w przyszłości. Kto tego nie wie, nie dostrzega i nie widzi, to moim zdaniem nie powinien w ogóle zajmować się strategią i polityką, a tym bardziej wpływać na politykę Polski współcześnie.
Drodzy Państwo, dosyć długo rozmawiamy, ale myślę, że warto było w całości wysłuchać tutaj tego wykładu, tak trzeba powiedzieć, pana profesora, którym nas tutaj uraczył. Kontekst bardzo szeroki, sprawa bardzo też ciekawa. Zwycięstwo 44, a więc Powstanie Warszawskie i w tym kontekście właśnie zwycięstwa Polaków, chociaż wiemy, że powstanie zakończyło się jako takie klęską, ale pan profesor o tych konsekwencjach nam tutaj bardzo wyraźnie powiedział. I myślę, że teraz czas rozpocząć dyskusję na antenie Radia Maryja. Nasze telefony są już do Państwa dyspozycji. 655 2355, 655 2356 dla Polski Północnej, Południowej, dla zagranicy 655 2333 655 2366 kierunkowy 56 do Polski 48 z USA i Kanady też możemy dołączyć 011. Trzeba dołączyć 011, żeby się tutaj do nas, do Torunia, dotelefonować. Zapraszamy już za chwilę do wspólnych rozmów.
Nie złamie wolnych żadna klęska, nie stworzy śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesiem wrogom gniew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolico damy krew. Każdy dom, gdy padnie pierwszy strzał, bądź gotów, jak w ręku Boga złoty grom. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, na każdy kamień twój, stolico
Telefony, bardzo prosimy, Radio Maryja, jest pierwszy telefon.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No, fantastyczna audycja. Chciałbym pozdrowić serdecznie wszystkich uczestniczących i jednocześnie przede wszystkim naszych wspaniałych bohaterów z Powstania Warszawskiego. I to na początek, ale...
Kto mówi jeszcze i skąd?
Jeszcze może to jest, mam na imię Wiesław Roliński, telefonuje z Koszalina.
Witamy.
Chciałbym jeszcze tylko dołożyć jeden aspekt, mówiąc kolokwialnie, do tego, co powiedział pan Szeremietiew. Wydaje mi się, że jest ważny i prosiłbym o odniesienie się, bo w tym kontekście właśnie przyspieszonych działań ze strony aliantów, a szczególnie wojsk amerykańskich, jeszcze był bardzo istotny moim zdaniem aspekt, że Amerykanie przyjęli swego czasu bardzo poważne, strategiczne rzeczy, a mianowicie kwestie bomby atomowej, te potężne ilości dokumentacji, ale też również parę dobrych ton w beczkach po prostu tej do tworzenia bomby atomowej rudy uranu, to była, zdaje się, bodajże połowa rudy uranu w Europie. To stanowiło niezwykle zagrożenie dla rozwoju później wyścigu zbrojeń między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Do tego stopnia, że to właśnie Amerykanie mogli technologicznie wyprzedzić Sowietów w konstrukcji bomby wodorowej również, co na pewnym etapie ukróciło wyścig zbrojeń i Sowieci musieli po prostu skupić się na własnych krajach i nie mogli już prowadzić tej po prostu tej ciągłej, powiedzmy, tak zwanej rewolucji sowieckiej na całą Europę, gdzie dzisiaj były plany, o czym świętej pamięci Kukliński wspominał. Dziękuję. Tyle chciałem powiedzieć.
Dziękujemy panu Wiesławowi, panie profesorze.
Tak, to rzeczywiście bardzo ważna sprawa, o której pan wspomina. Mianowicie generalnie było tak, że Niemcy, co prawda, jeżeli chodzi o broń atomową, przyjęli fałszywy kierunek, jak się okazało. I dlatego nie zdążyli, powiedziałbym tak, z wytworzeniem bomby atomowej. Tutaj Amerykanie, zresztą głównie w oparciu o uczonych, którzy emigrowali z Niemiec, bo to byli ludzie pochodzenia żydowskiego, prawda, którzy uciekali z Niemiec, byli twórcami, że tak powiem, tych pierwszych konstrukcji, które w Stanach Zjednoczonych powstawały. W każdym razie Sowieci się bardzo starali o to, żeby dostać się do danych, które mieli tworzyli Amerykanie, i jak wiadomo, mi się to poprzez agenturę swoją w końcu udało, że mieli agentów w tym zespole, ale dwa, że przez Rosenbergów uzyskali różnego rodzaju dane i dzięki temu udało im się tę bombę atomową też stworzyć. Ale ma pan rację, że technologie, możliwości, no po pierwsze, były głównie na terenie Niemiec Zachodnich. Więc to, co udało się Sowietom złapać na terenie tym okupowanym po ich stronie, to jednak nie było to, co udało się Amerykanom zająć, jeżeli idzie o Niemcy Zachodnie. To miało, no w końcu von Braun, prawda, znalazł się, jak wiadomo, w Stanach Zjednoczonych, prawda, nie w Sowietach. Współpracownicy von Brauna zostali złapani tam w różnych kilku miejscach na terenie Niemiec Wschodnich i trafili do Związku Sowieckiego, prawda? Ale to nie było to samo. Więc ma pan rację, absolutnie się to z panem zgadzam, ten aspekt nie podnosiłem, ale trudno było wszystko podnieść, tak, że to miało bardzo istotne znaczenie, jeżeli idzie o całą grę również polityczną i militarną, która się rozegrała później. Zresztą nie wiem, czy państwo wiecie, ale Powstanie Warszawskie ma i to również tę zasługę, że otworzyło oczy aliantom na to, kim jest Związek Sowiecki. Churchill powiedział,
że zimna wojna rozpoczęła się w 1944 roku w Warszawie. Historycy bardzo poważni zachodni mówią o tym, że sytuacja w Warszawie pokazała, że ten konflikt między Zachodem a Sowietami jest nieuchronny. On nie przybrał na szczęście wymiaru wojennego, ale przybrał charakter wyścigu zbrojeń ze skutkami wszystkimi, które potem obserwowaliśmy. A więc proszę Państwa, i również o tym aspekcie też warto powiedzieć. Natomiast to, o czym Pan wspomniał, tak, absolutnie ma Pan rację, zgadzam się.
Dziękujemy Panu Wiesławowi. Kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maria. Dobry wieczór, witamy.
Pana Kienisko, Halina Zamel z Gardei.
Witamy Panią Halinę, bardzo prosimy.
Uważam, że jeszcze wiele pokoleń będzie dyskutowało nad powstaniem, o powstaniu warszawskim. Jedni będą za, inni będą przeciw. Ja należę do tej nielicznej grupy, która uważa, że szkoda, iż powstanie miało miejsce, niczego nie ujmując pięknym chłopcom i dziewczętom, którzy tak szczodrze oddawali życie. Ja sama, kiedy mówi się o powstaniu, to zaraz, prawda, jakieś emocje we mnie się budzą, trochę łzawo się robi, prawda, w oczach, no bo należę do tej nacji, która kieruje się głównie niestety emocjami. Ale zazdroszczę narodom zimnej głowy. Otóż proszę panów, w tygodniku pod tytułem Do Rzeczy w numerze 26 jest ogromne zdjęcie ulicy w Pradze czeskiej. Nieprzebrane morze głów, może milion, może więcej ludzi, i podpisane jest to zdjęcie tak. Ślub czeskiego narodu, mieszkańcy stolicy Czech. Po zamachu na rzeźnika Pragi Reinharda Heydricha przysięgają wierność II Rzeszy. Plac Wacława w Pradze, 3 czerwca 42 rok. I tak sobie zadaję pytanie. Boże mój, Warszawa była takim pięknym miastem. Tacy piękni, wspaniali mieszkali w niej ludzie. No nie wiem, czy my zawsze musimy przez te emocje ponosić takie ofiary, a z drugiej strony ja dzisiaj, proszę panów, od rana myślę sobie tak, że Polska istnieje tylko chyba dzięki powstaniom. I co jeszcze? Naród polski czci i pamięta głównie te powstania, które były przegrane. Czcimy listopadowe, styczniowe, warszawskie, ale jakoś tak cichusieńko jest o tych wygranych, nielicznych, ale jednak były. Powstanie wielkopolskie, powstania śląskie i o tym to wszystko, o czym dzisiaj myślę, wziąć w garść i wycisnąć. I co z tego zostanie? Zostanie to, że Polacy niestety są takim narodem, który potrafi zerwać się z miejsca i pójść, nawet kiedy sprawa jest nie do wygrania. Czy jest taki drugi naród na świecie? Oj, chyba nie. I dlatego wrogowie Polski i Polaków tak szczodrze opowiadają, tak liczne są opowieści, które ograbiają Polaków z wielkości, z wielkich ludzi, chce się to wszystko jakoś tak rozdrobnić, tak jakoś, że to nie ma takiego znaczenia, a właśnie nie, a Kościuszko był pijany, a tamten jeszcze jakiś taki był łysy czy inny zębaty,
tak.
Żeby świat...
Pani Halino, rozumiemy już...
Nie zachwycał się tymi Polakami za bardzo. Ja już kończę.
W tym kierunku.
Dobranoc.
Dobranoc, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie.
Proszę Państwa, tak, no, pierwsza kwestia jest następująca. Ja staram się również na takie ważne i wielkie wydarzenia, które oczywiście budzą emocje i które poruszają serce, również patrzeć w sposób racjonalny i zimno oceniać. I ja uważam, że decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego była decyzją racjonalną, tak jak decyzją racjonalną było to, co zrobił rząd polski, polskie władze w 1939 roku, zanim wybuchła II wojna światowa. Tak jak racjonalną decyzją była decyzja, którą podejmował Józef Piłsudski. Tak jak racjonalną decyzją była decyzja, którą podejmowali ci, którzy rozpoczynali powstania i tak dalej, i tak dalej. To były decyzje racjonalne, polegające na czym? Na tym, że zawsze istniała część narodu, bo nie wszyscy, zawsze istniała elita, która uważała, że są sprawy ważniejsze, proszę Państwa, niż bezpieczeństwo i materialny dobrobyt w niewoli, która nie godziła się na to, żeby pełnić rolę skundloną, przysięgać III Rzeszy, że po zamachu na Heidrycha to będziemy wierni, tylko żeby domagać je tego, co nam się słusznie należy. Na tym polega godność człowieka. Godność człowieka, że wartości przedkłada nad marną egzystencję. Na tym polega. Polacy, Chesterton napisał taką ciekawą uwagę, gdzieś przeczytałem. W jaki sposób angielski myśliciel, intelektualista, człowiek, który doszedł do katolicyzmu i który no, jest jednym z takich wybitnych umysłów XX wieku. Powiedział tak, że w jaki sposób doszedł do tego, że zakochał się w Polsce. On zauważył, że zwykle ci, którzy o Polsce mówili źle i o Polakach chcieli pokazać w najgorszym świetle, sami byli nikczemni. I mówi, jakoś tak się złożyło, że za każdym razem ci, co źle mówili o Polsce, to byli nikczemnicy. Wtedy zacząłem się zastanawiać, a co to jest takiego ta Polska? I okazało się, że ona jest właśnie tym, o czym pani mówi. Wielkość, proszę Państwa, wielkość narodu jest zapisana również w wielkich, heroicznych czynach. Co nam z historii zostaje? O czym pamiętamy? Termopile, tak? Takie zdarzenie. Przecież tam wszyscy zginęli, ci Spartanie. Cóż to za... A Zadwórze, proszę Państwa. Zadwórze. Miejscowość pod Lwowem. 1920 rok. Idące zagony bolszewickie armii konnej, tych morderców Budionnego. To byli mordercy, zbiry, które potrafiły spalić szpital polowy razem z rannymi i wymordować siostry i lekarzy. Otóż naprzeciwko tym zbiorom 300-osobowy batalion młodzieży lwowskiej. Wszyscy zginęli. Ale zatrzymali marsz tych morderców na jakiś czas. Dali szansę na przygotowanie obrony. No i jesteśmy z nich dumni? To jest wielka rzecz? No wielka, tak? Ale przecież może ktoś powiedzieć, a po co ci chłopcy zginęli? Przecież mogli siedzieć w domu, prawda? Przeczekać. Bolszewik poszedł, wróciłby pewnie. No. Nie, proszę Państwa. Nie. Nie, nie i jeszcze raz nie. To dlatego Rzeczpospolita i naród polski istnieje, że co pewien czas w naszym narodzie znajdą się tacy, którzy nie będą chcieli żyć skundleni. I dlatego ja powiedziałem, ja się cieszę. Widzę, że w młodym pokoleniu to się znowu odradza. Odradza się polski patriotyzm. Jestem spokojny.
No właśnie, ta odpowiedź. Przy czym ja mówię, pani Halina tak to naszkicowała i są takie osoby, ale to takim osobom zawsze będzie źle. On dla nich będzie zawsze te tematy patriotyczne, te tematy związane z jakąś niepodległością.
No bo, ojcze, bo to nie trudno być Polakiem. To niestety, to jest, polskość to jest człowieczeństwo bardzo wysokiej próby. Bardzo trudno sprostać tym wymaganiom. Bardzo trudno. Świat dzisiejszy, jeżeli mówimy o tym, że Europa gnije, proszę Państwa, że marnieje nasza cywilizacja, bo okazało się, że wiara i Pan Bóg to nie są te najważniejsze wartości, które powinny stanowić w naszym życiu, że staje się cielec materialny tym najważniejszy. Kupno coraz to nowego, nie wiem, komputera czy komórki staje się jakimś wyzwaniem życiowym, prawda? I ci biedacy goniący na tym, mam jeszcze, mam takiego pana, który zajmuje się tymi moimi telefonami komórkowymi. I on przychodzi do mnie pewien czas i mówi, tu proszę pana, tutaj mamy promocję, tam jedną złotówkę pan dostaje. Ja mówię, po co? Ten aparat, który mam, dobrze służy. No ale ten już jest nowocześniejszy. No i co z tego, że on jest nowocześniejszy? Wiesz, ja tak nie będę przy jego pomocy gwiazd oglądał, tak? Ja mam zadzwonić do kogoś i odebrać telefon. Nic więcej mi nie trzeba. Nie jest w stanie tego zrozumieć. To młody człowiek nie jest w stanie tego zrozumieć. Otóż, proszę Państwa, jeżeli my sobie takie cele ustawimy życiowe, a zapomnimy o tym, czym, co stanowi o polskości, no to nie tylko my jako naród, jako Polska zaczniemy przegrywać. Przecież widać, że przegrywa Europa. A więc, proszę Państwa, no trudno jest być Polakiem, trudno. Tak, wiem. Sam też mam z tym kłopot, tak? Ale kiedy... No, pan, wracam do powstania warszawskiego.
Pan profesor miał taki moment pewnie pewnego wyboru nawet, prawda?
Tak.
Patrząc na korzenie rodzinne, ale polskość została tutaj...
Mój ojciec wybierał polskość, proszę państwa. Mhm. I skończył w jakimś sowieckim łagrze. A był Rosjaninem. Był sowieckim oficerem. No i zakochał się w Polsce i...
I zapłacili mu?
Tak, no... Pewnie go zamordowali, bo nie wrócił do domu. Mhm. Prawda? Więc, no, wybieramy. Bo bycie Polakiem to jest kwestia również, proszę Państwa, świadomości i wyboru. Opisania sobie, uświadomienia, czym polskość jest.
Tak. No. Przy czym, jeszcze raz, dzisiaj wracamy, bo to wielki dzień historyczny. I nie tylko wtedy Polacy, warszawiacy, myślę, ci młodzi, którzy brali śluby tak bardzo szybko, prawda, bo chcieli, żeby ich ta wojna albo nie zaskoczyła, to powstanie, bo mogą zginąć, albo też może i po to, żeby przeżyć.
Oni chcieli, cel. Proszę Państwa...
Ale oni wtedy po prostu mieli te aspiracje bardzo takie głębokie, ale bardzo takie proste, proste linijne.
Tak, bo oni chcieli jednocześnie prowadzić normalne życie, żyjąc w nienormalnych warunkach i w straszliwym czasie.
Przecież to nie byli
jacyś okupacja to było
kamikadze,
coś
prawda?
Nie,
rzucający się, prawda, na wiatr.
To była normalna polska młodzież. Polska młodzież, ja widzę tę młodzież dzisiaj też. Mhm. Nie zawsze, tak, ale widzę się czasami wśród moich studentów. No czasami widzę na ulicy, tak. Czasami widzę, no właśnie, 1 sierpnia. Albo 11 listopada.
Ale właśnie...
11 listopada, proszę Państwa, szedłem razem z tą wielotysięczną rzeszą. Przede wszystkim młodych ludzi.
I wychowani, to pokolenie też ufam, ale wtedy tamto pokolenie wychowani...
Tamto pokolenie wychowała Rzeczypospolita.
Tak. Pamiętamy nawet te piękne filmy.
Tak.
Czas honoru, cała seria, czy jutro idziemy do kina.
Tak.
No, to były
tamte pokolenie, tamta młodzież, to było pierwsze pokolenie niepodległej Rzeczypospolitej. Oni tak byli wychowani. Oni wiedzieli, rozumieli, co to jest polskość, co to jest honor. Proszę Państwa, honor to słowo, które no, wydaje się takie podejrzane dla niektórych dzisiaj. Otóż, proszę Państwa, honor to oznacza, że ten drugi człowiek zawsze zachowa się godnie, że dotrzyma słowa, że jest uczciwy. No jak nam jest to strasznie potrzebne.
I połączone z ojczyzną i z wartością.
Bóg, honor, ojczyzna, no tak to jest zapisane. Nawet zaś na sztandarach Wojska Polskiego.
No, był czas, że Pana Boga wycinali, ale to widzieliśmy, czym to się skończyło. Panie profesorze, odbieramy telefony jeszcze od naszych słuchaczy i rozmawiamy teraz, a także chcę zapewnić, że po północy również. Bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo, słuchamy Panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami?
Anna z Lublina.
Pani Anno, bardzo proszę.
Ja bym chciała zapytać Pana profesora o taki aspekt aresztowań, które miały miejsce właśnie w 1944 roku, przed wybuchem albo tuż po wybuchu powstania. Dlatego, że mój tata był dowódcą oddziału tutaj na Lubelszczyźnie u generała Tomidajskiego. Generał Tomidajski razem ze swoimi towarzyszami broni był wywieziony w sierpniu. Aresztowania nastąpiły 19 sierpnia i to była pierwsza grupa bodajże wywieziona tutaj do Ryazania. Gdzieś nie wiem w jakim obszarze Rosji Ryazania, ale wiem, że no dosyć za tygodnie tata wrócił w 1947 chyba bodajże roku. I rozpacz tych ludzi, on mi to opowiadał, to relacje ojca, rozpacz tych żołnierzy, którzy nie mogli brać udziału w powstaniu, oni wiedzieli, że trzeba, a nie mieli szans, bo mojego ojca rozbrajała garbata żydówka z NKWD, więc to było straszliwe przeżycie i przecież to było ogromne aresztowanie, zwłaszcza tu na ścianie wschodniej, w Kieleckim przecież. Także tutaj ten aspekt chyba nie był poruszony. Chodzi o to, że Stalin musiał planować taką akcję i to z pełnym rozmysłem i wiedział, że liczba żołnierzy z grupowań tych właśnie AK walczących z Niemcami była dosyć duża. Więc on się obawiał, że ci ludzie po prostu będą chcieli iść i pomagać powstańcom. Chyba, bo ja nie spotkałam się, żeby ktoś poruszał ten temat. To była naprawdę bardzo liczna, liczebnie bardzo duża odjęcie tej pomocy właśnie powstańcom. Jeszcze jedno. Jak się słyszy, czy powstanie miało sens, czy nie, to tak jakby ktoś pytał, czy święty ojciec Maksymilian Kolbe był sens oddawać życie.
Tak.
Właśnie w tym piekle trzeba pokazać, że jest sens.
Absolutnie,
że warto walczyć o to, co jest prawdą.
Bezdanie,
bo prawda po śmierci głośniej krzyczy.
Tak jest.
Dziękuję serdecznie za wysłuchanie z panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo pani Anno z panem Bogiem.
No co do tych aresztowań i tego, co się działo na terenach tak zwanych wyzwolonych, to oczywiście ma pani rację i to była zakrojona na szeroką skalę akcja realizowana przez sowieckie bezpieczeństwo i wspierające bezpiekę komunistyczną już tak zwaną polską, która była wtedy organizowana przez Sowiety. A więc Armia Krajowa, znaczy po pierwsze, był rozkaz komendanta Armii Krajowej generała Bora, aby oddziały Armii Krajowej w terenie, w poszczególnych okręgach, prześmiecie ruszyły na pomoc powstaniu warszawskiemu. No i te oddziały wykonywały ten rozkaz, ale oczywiście tam, gdzie były na terenie sowieckim, to nie miały żadnych szans, żeby to realizować. Były rozbrajane, likwidowane i tak dalej, i tak dalej. I cały dramat, który się rozgrywał naszych żołnierzy, polegał na tym, że władze polskie zdawały sobie sprawę z tego ułożenia tak alianckiego, w którym Sowiet jest partnerem naszych sojuszników, że musimy znaleźć jakieś, przepraszam, tak powiem brzydko, modus vivendi z tym Sowietem, że trzeba jakoś zmusić do tego, żeby on chciał jakoś uwzględnić te polskie interesy. No Mikołajczyk w pewnym okresie naiwnie myślał, że jeżeli zgodzi się na ustępstwa, jeżeli chodzi o terytorium Rzeczypospolitej, no to uda mu się stworzyć coś na kształt Finlandii, która owszem była podporządkowana Rosji, ale nie straciła wewnętrznej suwerenności. Tak? Była odrębnym państwem, nie była państwem komunistycznym. Myślał, że to się uda również w Polsce. I myślał, że uruchamiając te wszystkie działania, które podejmuje Armia Krajowa, no że po pierwsze pokażemy aliantom, że Armia Krajowa walczy z Niemcami, nie tak jak mówi Stalin, że nie walczy, prawda, bo taka cała była teza sowiecka, że tej Armii Krajowej nie ma i że to w lepszym wypadku są jacyś współpracownicy gestapo. A po drugie, że pokaże swoją wartość w tym sensie militarnym, a więc będzie musiała być jakoś doceniona, tak, przez tego sowieckiego nie wiem jak to nazwać, bo przecież żaden sojusznik. W każdym razie, proszę Państwa, ci żołnierze, znam relację Okulickiego, wtedy, kiedy otrzymała Polska tak zwana szesnastka propozycję
od Sierowa, żeby podjąć rokowania. Bo podobno Stalin chce jakoś się ułożyć tu z krajem, z Polską, że z Londynem nie może. No i Okulicki, który był aresztowany przez NKWD, przeszedł przez sowieckie więzienia, który wiedział, że on wie, że to nie ma szans. Ale może. Dlatego, proszę Państwa, też jak słyszę, że ktoś chce stawiać przed sądami plutonami zakłóconymi dowódców powstania, dowódców akowskich za wywołanie powstania, to zastanawiam się, czy to mam do czynienia z kimś, kto jest przy zdrowych zmysłach. Okulicki, który stracił życie w sowieckim więzieniu. Okulicki, który generał Pełczyński, dowódca, jego syn zginął w powstaniu warszawskim. Okulickiego syn zginął w tym czasie, kiedy on był w Warszawie jako oficer artylerii w drugim korpusie. Ci generałowie, którzy byli w Warszawie, przecież oni nie siedzieli w jakichś bunkach bezpiecznie. Oni codziennie wychodząc, tak jak generał Rowecki czy generał Grot, generał Bur, wychodzili na ulicę, mogli być zatrzymani przez pierwszy lepszy patrol. Być oszczelani, wywiezieni do... Zresztą generał Rowecki, przecież tak został aresztowany, prawda, i życie stracił w momencie, kiedy wybuchło powstanie. Himmler kazał go osobiście zamordować. Z tego właśnie powodu. My Niemcy liczyli na to, że uda się generała skłonić do jakiejś współpracy. Oferowali tego typu rzeczy. Generał Rowecki odrzucił to oczywiście. Więc oczywiście. A może trzeba było podjąć grę, tak? Proszę Państwa, pierwszy szef sztabu, pułkownik Albrecht, aresztowany przez Gestapo, zgodził się podjąć jakąś grę. Wyszedł z tego, wypuszczony został na słowo honoru. I gdyby się nie tego, to miał wrócić. No, i Gad powiedział, no jak ty to sobie wyobrażasz? Albrecht to był naprawdę wybitny dowódca, zasłużony bardzo oficer, pułkownik Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari. On popełnił samobójstwo, zastrzelił się. Honor. Cóż to jest honor? Powie jakiś młokos, któremu wydaje się, że wszystkie rozumy pozjadał i jest w stanie powiedzieć, że dowódcy Armii Krajowej to byli zbrodniarze, którzy zrobili prezent Stalinowi, wywołując powstanie. Jak można?
Pałacyk Michla, Żytnia, Wola, bronią się chłopcy od parasola. Choć na tygrysy mają wisy, to warszawiaki, fajne chłopaki są. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, też swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, też swój młody duch, jak stalo. Każdy chłopaczek chce być ranny, sanitariuszki, morowe panny. I gdy cię kula trafi jaka, poprosisz pannę, da ci buziaka, hej. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch, jak stał. Za linią dekowniki, intendentura, różne umrzyki, gotują zupę, czarną kawę i tym sposobem walczą za sprawę. Hej! Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręcz swój młody duch, pracując za dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręcz swój młody duch, jak stal. Za to dowództwo jest morowe, bo w pierwszej linii nadstawia głowę, a najmorowszy z przełożonych to jest nasz Wiedzio w kółko golony. Ej, czuwaj wiaro i wytężaj słuch, pręż swój młody duch, pracując za dwóch.
czuwaj wiarą i wytężaj sól, precz swój młody duch jak stal. Wiara się bije, wiara śpiewa, szkopy się złością, krew ich zalewa. Różnych sposobów się i mają, co chwilę szafę nam posuwają.
Hej! Czuwaj wiarą i wytężaj słuch, precz swój młody duch, pracując za dwóch.
Czuwaj wiarą i wytężaj słuch, precz swój młody duch jak stal. Lecz na nic szafa i granaty, za każdym razem dostają baty. I co dzień się przybliża chwila, że zwyciężymy i do cywila.
I odbieram jeszcze jeden telefon w tej części naszych rozmów niedokończonych. Ja przypomnę, że po północy będzie także z nami pan profesor doktor habilitowany nauk wojskowych Romuald Szeremietiew i będziemy kontynuować ten temat na temat Powstania Warszawskiego. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy, kto i skąd mówi?
Andrzej z Augustowa.
Witam panie Andrzeju, bardzo proszę, prosimy.
Panie profesorze, taki krótki komentarz na temat, takie porównanie na temat powstania w Paryżu i Powstania Warszawskiego. Bardzo proszę. No i szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo, panie Andrzeju. Tak, panie profesorze.
To tak, się... ja wspomniałem o tym, tak, że wybuchło powstanie w Paryżu rzeczywiście, że była to sytuacja, w której dowództwo alianckie było całkowicie zaskoczone. No i że natychmiast nastąpiła zmiana po prostu w planach operacyjnych, jeżeli chodzi o aliantów. Wysłano wojsko, które do Paryża wkroczyło, przede wszystkim druga dywizja pancerna francuska. No i powstanie zakończyło się oczywiście sukcesem. Niemcy skapitulowali w Paryżu. Więc nie ulega wątpliwości, że ten przykład wskazuje, że nieprawdziwe są te wszystkie opowieści, że Sowieci czy alianci nie byli poinformowani o tym, że powstanie ma wybuchnąć, że nie byli gotowi, że nie byli w stanie, że nie mogli i tak dalej, i tak dalej. To są po prostu kłamstwa. Kłamstwa, którym zawsze posługują się ci, którzy kłamią, którzy są kłamcami, którzy są niegodni. A więc jeżeli o tę kwestię chodzi, to chyba tyle można powiedzieć.
Tak się tłumaczył według takich relacji późniejszy marszałek, dobrze mówię, Polski Lekosowski, prawda?
Tak, tak.
Który
tak,
mówił,
tak,
że mieliśmy za mało informacji, żeby ocenić tak, zasięg powstania.
Tak. To jednocześnie potrzebna informacje, które przekazywane przez dowództwo armii krajowej bezpośrednio do niego, bo to czynił również generał, nie były przyjmowane, nie było żadnych odpowiedzi. Byli po polskiej stronie również radiotelewizji agenci sowieccy wprost, tak, dwóch oficerów chyba sowieckich, którzy mieli radiostację i nadawali, też to nie miało żadnego znaczenia. No oczywistą sprawą jest, że tu decydowały względy natury politycznej i to, co zamierza zrobić Stalin. Natomiast, proszę państwa, to nie oznacza, że należy to zrozumieć, bo ja słyszę takie historie. No cóż, Stalin był wrogiem, tak? No postępował w własnym interesie. O co mieć pretensje? No można pretensje naszych dowódców, że tego nie uwzględnili. Bo to, proszę państwa, nie można draństwa rozgrzeszać w ten sposób. To jest właśnie machiawelizm, to o czym wspomniałem, tak? Że zakładamy, że kategorie moralne nie mają żadnego znaczenia. Nie służą do oceny działań politycznych. Jeżeli tak, proszę państwa, no to hulaj dusza, piekła nie ma. To znaczy, że wszystkie kanalie będą wobec tego decydowały o tym, co będzie w polityce. Mówi się, że realna polityka to jest taka, która uznaje oczywiste fakty. Wiadomo, że ludzie na ogół nie są znowu czyści, nie są skłonni do tego, żeby postępować uczciwie. No więc taka jest ta polityka. To jest taka gra różnych brudnych interesów. Proszę państwa, no nie tak ma być budowana przecież społeczność. Społeczeństwo, nie tak mają funkcjonować narody. Wiadomo, że mówimy o tym dobro wspólne, mówimy, że istnieją wartości. No, chociażby ta nasza polskość, o której wspominałem. Jeżeli usuniemy kategorie moralne, jeżeli uznamy, że zło jest obecne i dopuszczalne, to otwieramy furtkę na ciemną stronę tego, co ludzkość może spotkać. Na początku, proszę Państwa, był Machiavelli w XVI wieku, 1513, jak wspomniałem, który powiedział, że można w interesie państwa, zgodnie z racją stanu, popełniać niegodziwości. Byle tylko mówił nie przesadzać. Że owszem, zbrodni te można stosować, ale nie należy przesadzać. Trzeba jakby stosować te instrumenty w sposób umiarkowany. No, ale każdy, kto stosuje takie instrumenty, będzie inaczej pojmował umiarkowanie. Prawda? Hitler też pewnie uważał, że stosuje te instrumenty w sposób umiarkowany. No bo rzeczywiście do samych Niemców tych instrumentów nie stosował, chyba że był to Niemiec niedorozwinięty, umysłowo chory, no to wtedy taki był eliminowany. Tak? Ale na ogół Niemcy mieli być narodem panów. Polacy, podludzie, już nie. Więc tak.
Tu jest ta odpowiedź. Potem zrozumiałem, czy to przypisuje się Stalinowi, który miał powiedzieć, że jak jeden człowiek ginie, czy dwóch, prawda, to jest tragedia, jakiś wypadek. Natomiast jak kilkaset czy kilka tysięcy, to są liczby.
To jest statystyka. Tak, miliony to statystyka. On dla niego i problem jednego czy dwóch to też nie był dramat. Tak, to był człowiek wypany z jakichkolwiek przecież uczuć ludzkich. No, ale ten gość siedzi w piekle, więc nie musimy się tym przejmować, podobnie jak jego kolega Adolf. Natomiast gdzie indziej jest święty Maksymilian Kolbe, prawda? No i pytanie, proszę Państwa. No, kto jest dla nas ważniejszy?
Tak. Do tej sprawy powracamy po godzinie 12, już w nowym dniu, w drugim dniu sierpnia. Naszym gościem będzie ponownie pan doktor habilitowany nauk wojskowych Romuald Szeremietew, kiedyś były minister obrony narodowej, a więc i historyk, a także człowiek, który na obronności się zna, na sprawach militarnych także, więc bardzo kompetentna osoba. Panie profesorze, dziękuję za te godziny i myślę, że wystarczy sił jeszcze trochę północy, bo będą telefony, nasi słuchacze, niektórzy słuchają specjalnie, niektórzy nie mogą spać, podróżują. Gorąco was pozdrawiamy i zapraszamy, a przed nami audycja.
Kto nie może spać?
Jest zaproszony po godzinie 12.
Tak jest.